Rozdział drugi. Kraj, nad którym włada Babilon, wiele nosi nazw. Nazywają go Chaldeą, a także krajem Kasytów, według nazwy ludu, który tam mieszka. Ja jednak nazywam go Babilonem, bo wtedy każdy wie, o jaki kraj chodzi. Jest to kraj żyzny, którego pola gęsto pocięte kanałami nawadniającymi rozciągają się na rozległych równinach, inaczej niż w Egipcie. Podobnie jak i wszystko inne jest tu odmienne niż w Egipcie, aż do tego stopnia, że podczas gdy w Egipcie kobiety mielą zboże klęcząc na ziemi i obracając okrągły kamień, kobiety babilońskie robią to siedząc i trąc dwoma kamieniami o siebie, co naturalnie jest o wiele uciążliwsze. W kraju tym nie rosną prawie żadne drzewa. Jest ich tam tak mało, że uważa się za zbrodnię wobec bogów i ludzi, gdy ktoś zetnie drzewo. I jest to surowo karane prawem. Ten natomiast, kto sadzi drzewa, zyskuje sobie przez to łaskę bogów. Mieszkańcy Babilonu są też tłustsi i tężsi niż w jakimkolwiek innym kraju i dużo się śmieją, jak to często bywa u grubasów. Jedzą obficie mączne potrawy. Widziałem też u nich ptaka, który nazywa się kura i nie umie latać, lecz mieszka u ludzi i w darze za to znosi im co dzień jajko, mniej więcej tak duże jak jajo krokodyla. Ale wiem, że i tak nikt mi nie uwierzy. Zapraszano mnie, bym skosztował tych jajek, które mieszkańcy Babilonu uważają za wielki przysmak, lecz nie śmiałem ich tknąć, bo najlepiej jest być ostrożnym i zadowalałem się potrawami, które znałem lub o których przynajmniej wiedziałem, jak się przyrządza. Mieszkańcy tego kraju mówili, że Babilon jest największym i najstarszym ze wszystkich miast na świecie, w co im jednak nie wierzyłem, wiedząc, że najstarszym i największym miastem są Teby. Powiem też, że wprawdzie nie ma na świecie miasta, które mogłoby się równać z Tebami, jednak Babilon zaskoczył mnie swoim bogactwem i wielkością, bo już same mury miejskie były wysokie jak góry i wzbudzały postrach. Wieże zaś, które wznosili dla swoich bogów, sięgały aż do nieba. Domy w mieście miały po 4-5 pięter, także ludzie mieszkali i wiedli życie jedni nad lub pod drugimi. I nigdzie, nawet w Tebach, nie widziałem tak bogatych i wspaniałych sklepów i takiego mnóstwa towarów, jak w domu handlowym przy świątyni w Babilonie. Ich bogiem jest Marduk. A ku czci Isztar zbudowali bramę większą niż pylony w świątyni Amona i pokryli ją kafelkami o barwnej glazurze ułożonymi w obrazy, które olśniewały oczy w blasku słońca. Od bramy tej wiodła szeroka droga na szczyt wieży Marduka, zbudowanej piętrzącymi się jeden na drugim tarasami, tak równa i szeroka, że można nią było jechać w kilka wozów obok siebie. Na szczycie wieży mieszkali gwiaździarze, którzy wiedzieli wszystko o ciałach niebieskich, obliczali ich orbity i ogłaszali dni pomyślne i dni niepomyślne, tak że każdy mógł stosownie do tego kierować swoim życiem. Mówiono też, że umieli oni przepowiadać przyszłość człowieka. Po to jednak trzeba było znać dzień i godzinę urodzenia, skutkiem czego nie mogłem spróbować tej ich sztuki, bo nie znałem dokładnej chwili moich urodzin. Miałem złota pod dostatkiem, bo mogłem brać go do woli w zamian za moje gliniane tabliczki w pieniężnym kantorze świątyni. To też zakwaterowałem się obok bramy Isztar, w dużej gospodzie o wielu piętrach, na dachu której rosły owocowe sady i krzewy mirtu. Płynęły strumyki i ryby pluskały w sadzawkach. W gospodzie tej mieszkali możni przybywający do Babilonu ze swoich dóbr, jeśli nie posiadali własnych domów w mieście. Zjeżdżali tam także zagraniczni wysłannicy. Izby wyścielone były miękkimi dywanami, a łoża były miękkie od zwierzęcych skór. Na ścianach zaś znajdowały się ułożone z pokrytych glazurą płytek kolorowe, wesołe i frywolne obrazki. Dom ten zwał się Domem Uciechy Isztar i stanowił własność wieży Marduka. Podobnie jak wszystko inne o większym znaczeniu w Babilonie. Gdyby policzyć wszystkie jego izby i pomieszczenia, mieszkańców i służbę, to jak sądzę, okazałoby się, że w tym jednym tylko budynku jest tylu mieszkańców, co w całej dzielnicy miasta w Tebach. Choć nikt, kto tam nie mieszkał, pewnie mi w to nie uwierzy. W żadnym innym miejscu na świecie nie widzi się tylu rozmaitego rodzaju ludzi, co w Babilonie i nigdzie nie słyszy się tylu różnych języków na ulicy jak tam, gdyż sami Babilończycy mówią, że wszystkie drogi prowadzą do ich miasta i że Babilon jest pępkiem świata. Zapewniają oni mianowicie, że kraj ich nie leży na skraju świata, jak to wierzą w Egipcie, lecz że na wschodzie za górami znajdują się potężne państwa. Skąd czasem przybywają do Babilonu uzbrojone karawany, przywożąc rzadkie towary, materiały i kruche naczynia. Muszę też powiedzieć, że widziałem w Babilonie ludzi, których twarze były żółte, a oczy skośnie osadzone i którzy wcale nie malowali sobie twarzy. Trudnili się oni handlem, sprzedając materiały cieniutkie jak królewskie płótno, lecz jeszcze odeń gładsze i mieniące się wszystkimi możliwymi kolorami, jakie są na świecie. Mieszkańcy Babilonu są bowiem przede wszystkim kupcami i niczego nie stawiają wyżej ponad handel, także nawet ich bogowie handlują ze sobą. Dlatego też Babilończycy nie lubią wojny. Utrzymują wojska zaciężne i wznoszą mury obronne tylko dla ochrony swego handlu i pragną, by drogi były otwarte dla wszystkich ludzi i we wszystkich krajach. Pragną zaś tego przede wszystkim dlatego, że wiedzą, iż są najlepszymi kupcami i że większe osiągają korzyści z handlu niż z prowadzenia wojen. Są jednak dumni ze swoich żołnierzy, którzy strzegą miejskich murów i świątyń i co dzień maszerują do bramy Isztar w hełmach i napierśnikach błyszczących od srebra i złota. Rękojeści ich mieczy i groty oszczepów pokryte były również srebrem i złotem na znak bogactwa. Mnie zaś pytano, czyś widział kiedy cudzoziemcze takich żołnierzy i takie wozy bojowe? Królem Babilonu był wtedy chłopak nieposiadający jeszcze zarostu. Musiał przyczepić sobie sztuczną brodę, gdy wstąpił na tron. Nazywał się Burnaburjasz i lubował się w zabawkach i dziwnych opowieściach. Sława moja z Mitanii doszła jeszcze przede mną do Babilonu, także gdy zajechałem do domu uciechy Isztar, odwiedziłem świątynię i pomówiłem z kapłanami i lekarzami wieży, dano mi znać, że król wzywa mnie do siebie. Kaptach jak zwykle zaniepokoił się i powiedział, nie idź tam, mój panie, lecz uciekajmy razem co ryklej, nic dobrego nie można bowiem spodziewać się od królów. Ale ja odparłem mu na to, głuptasie, czyżbyś zapomniał, że mamy z sobą skarabeusza? On na to rzekł, skarabeusz skarabeuszem i wcale o tym nie zapomniałem, ale bezpieczeństwo jest zawsze najlepsze, lepsze niż niepewność. Nie powinniśmy też nadużywać cierpliwości skarabeusza. Jeśli jednak stanowczo postanowiłeś iść, nie mogę ci w tym przeszkodzić i pójdę z tobą, abyśmy przynajmniej umarli razem. Gdybyśmy bowiem wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu kiedyś wrócili do Egiptu, chcę mu co powiadać, że leżałem na brzuchu przed królem Babilonu. Byłbym zatem głupi, gdybym nie wykorzystał sposobności, która się nadarza. Jeśli jednak mamy się tam już udać, powinniśmy szanować swoją godność. Musisz więc zażądać, aby przysłano po nas królewską lektykę. I nie pójdziemy tam dzisiaj, bo dzień dzisiejszy jest zły według zwyczajów tego kraju. Kupcy pozamykali sklepy, a ludzie odpoczywają w domach i nie pracują, gdyż i tak wszystko by im się dzisiaj nie udało, jako że to jest siódmy dzień tygodnia. Zastanowiłem się nad tym i spostrzegłem, że Kaptach ma słuszność, gdyż nawet jeśli dla Egipcjan wszystkie dni są jednakowe, z wyjątkiem tych, które gwiazdy określają jako złe, to może w tym kraju siódmy dzień był także niepomyślny dla Egipcjan. To też lepiej było trzymać się tego, co pewne. Powiedziałem więc do królewskiego sługi. Sądzisz pewnie, żem głupi i obcy, skoro w taki dzień żądasz, żebym stanął przed królem? Jutro jednak przyjdę, jeśli twój król przyśle po mnie lektykę, gdyż nie jestem jakimś nędznym człowiekiem i nie chcę stanąć przed nim z oślim nawozem między palcami u nóg. A na to sługa. Obawiam się, parszywy Egipcjaninie, że za te słowa doprowadzony zostaniesz przed króla na oszczepach, które będą cię łaskotać w tyłek. Odszedł, ale nabrał dla mnie szacunku, bo następnego dnia przybyła do gospody królewska lektyka, aby mnie zabrać. Ale lektyka była zwykłą sobie lektyką, taką, w jakiej noszono do pałacu kupców i innych prostych ludzi, by tam pokazywali ozdoby, pióra i małpki. Toteż Kaptach wielkim głosem skrzyczał tragarzy i gońca. — Nasetaj wszystkie demony, niech Marduk skaże was skorpionami. Zabierajcie się stąd, bo nie przystoi mojemu panu, by wsiadł do takiego gruchota. Tragarze zmieszali się, goniec wygrażał Kaptachowi laską, a przed oberżą zebrał się tłum ludzi, którzy śmieli się i wołali. Zaprawdę bardzo chcemy zobaczyć twego pana, dla którego królewska lektyka jest za skromna. Lecz Kaptach wynajął w gospodzie wielką lektykę, do której niesienia trzeba było 40 silnych niewolników i w której noszono posłów wielkich mocarstw w ważnych misjach, a także obnoszono cudzoziemskich bogów, gdy przybyli do Babilonu. I ludzie nie śmieli się już, gdy wyszedłem z mej izby przyodziany w strój, na którym srebrem i złotem wyhaftowane były rozmaite, związane z zawodem lekarza figury. A kołnierz mój lśnił w promieniach słońca od złota i drogich kamieni i na szyi dźwięczały złote łańcuchy. Za mną kroczyli niewolnicy z oberży, niosąc skrzynie z cedru i hebanu, ozdobione intarsjami z kości słoniowej. W skrzyniach znajdowały się moje leki i lekarskie narzędzia. Nie, ludzie nie śmieli się już, lecz kłaniali przede mną głęboko, mówiąc do siebie. Ten mąż na pewno dorównuje mądrością mniejszym bogom, chodźmy więc za nim do pałacu. I wielkie tłumy szły za lektyką aż do bram pałacu. Przed nią zaś kaptach jechał na białym ośle, przy którego czapraku dźwięczały srebrne dzwoneczki. Nie robiłem tego wszystkiego dla własnej korzyści, tylko dla Horemheba, bo dał mi on dużo złota i byłem jego okiem i uchem. U bram pałacu żołnierze rozpędzili tłum oszczepami i wznieśli tarcze, aby obronić bramę. Utworzyli z nich mur srebrno-złoty, a uskrzydlone lwy stały na straży drogi, po której niesiono mnie w lektyce do wewnętrznych dziedzińców pałacu. Tam wyszedł mi na spotkanie stary mężczyzna z brodą ogoloną, jak to jest w zwyczaju u uczonych. W uszach jego błyszczały złote obręcze, policzki miał obwisłe, a minę niezadowoloną. Patrząc na mnie gniewnie przemówił – wątroba mi się przewraca od tego zgiełku i niepotrzebnego hałasu, który wywołałeś twym przybyciem. Władca wszystkich czterech części świata pyta już, kim jest ten człowiek, który przybywa wtedy, kiedy mu się podoba, a nie gdy to odpowiada królowi i który ściąga za sobą wrzawę i harmider, gdy nadchodzi. Odparłem mu. Starcze, mowa twoja jest dla mnie jak brzęczenie much, ale pytam cię, kim jesteś, że tak się do mnie odzywasz. A on na to. Jestem przybocznym lekarzem władcy wszystkich czterech części świata i najwyższym z jego lekarzy. Kim jednak jesteś, oszuście, który przybył tu, by swymi sztuczkami wyłudzić od króla złoto i srebro? Wiedz, że gdyby król w swej dobroci dał ci cechowanego srebra lub złota, połowę z tego masz oddać mnie. Odpowiedziałem mu. Twoja wątroba nic mnie nie obchodzi. I lepiej byłoby zaiste, gdybyś pomówił z moim służącym, bo jego zadaniem jest przepędzać z mego pobliża wymusicieli i darmozjadów. Chcę jednak być twoim przyjacielem, boś już stary i nie umiesz się lepiej znaleźć. To też daję ci te złote obręcze z mego ramienia, aby ci wykazać, że złoto i srebro są jak proch pod moimi stopami i że nie przybyłem tu, by szukać złota, lecz wiedzy. Dałem mu złote bransolety z moich przegubów, a on wielce się zdziwił i nie wiedział już, co do mnie mówić. To też pozwolił także i kaptachowi towarzyszyć mi i zaprowadził mnie do króla. Król Burnaburjasz siedział na miękkich poduszkach w przestronnej komnacie, której ściany mieniły się od barwnych, pokrytych glazurą kafelków. Był to jeszcze chłopiec, rozkapryszony i rozpuszczony. Siedział podpierając ręką policzek, a obok niego leżał lew, który na nasz widok głucho ryknął. Starzec rzucił się plackiem na ziemię, całując podłogę przed królem, a kaptach zrobił to samo, lecz kiedy usłyszał pomruk lwa, zerwał się, odbił od podłogi na rękach i nogach jak żaba i zaczął piszczeć ze strachu. Także król wybuchnął śmiechem i przechyliwszy się w tył na poduszki, skręcał się ze śmiechu. Kaptach jednak rozgniewał się i krzyknął – zabierzcie to dzikie bydle, nim mnie ugryzie, bo przeraźliwszego potwora nie widziałem dotąd w życiu, a pomruk jego jest jak dudnienie wozów bojowych na rynku w Tebach, gdy gwardia faraona wciąż jeszcze podchmielona po dniu świątecznym wyjeżdża na ćwiczenia. Z trudem zdołał usiąść na podłodze, po czym podniósł dłonie obronnym gestem, ale wtedy przysiadł i ziewnął przeciągle. A gdy zamknął paszczę, zęby zatrzasnęły się z takim zgrzytem, jak wieko kasy w świątyni, gdy połyka grosz wdowi. Król śmiał się tak, że aż łzy płynęły mu z oczu. Potem jednak przypomniał sobie o bólu, jęknął i znowu przyłożył rękę do policzka silnie spuchniętego, tak, że jedno oko było na wpół zasklepione. Zmarszczył brwi, a starzec spojrzał z ziemi na niego i śpiesznie rzekł – oto uparty Egipcjanin, który nie przyszedł wtedy, gdyś rozkazał, rzeknij tylko słowo, a każe żołnierzom rozpróć mu wątrobę oszczepami. Lecz król kopnął go i rzekł, nie czas teraz pleść bzdury, lecz niech mnie szybko uleczy, bo boli mnie okropnie i boję się, że umrę. Nie spałem przez wiele nocy i nie mogę nic jeść, prócz gorącej polewki. Wtedy starzec zaczął biadać, bić czołem o ziemię i wołał – o panie czterech części świata, zrobiliśmy wszystko, żeby cię wyleczyć i złożyliśmy w świątyniach w ofierze szczęki i zęby, aby odpędzić złego ducha, który usadowił się w twojej szczęce. Nic więcej zaś nie mogliśmy zrobić, żeby cię uleczyć, bo nie pozwoliłeś nam dotknąć swojej świętej szczęki i nie sądzę, by ten nieczysty cudzoziemiec umiał więcej niż my. Na co odezwałem się? Jestem Sinue Egipcjanin, ten, który jest samotny, syn dzikiego osła. I nie potrzebuję cię badać, żeby wiedzieć, że trzonowy ząb wywołał spuchliznę na twoim policzku, ponieważ nie dałeś go w porę oczyścić czy też wyrwać, co twoi lekarze na pewno ci doradzali. Taki ból to ból dla dzieci i dla strachajłów, a nie dla pana czterech części świata, przed którym nawet lew drży i skłania głowę, jak to widzę na własne oczy. Ale wiem, że twój ból jest wielki i dlatego chcę ci dopomóc. Król zaś, trzymając się za policzek, rzekł: mowa twoja jest zuchwała i gdybym był zdrów, z pewnością ukazałbym ci wyrwać twój bezczelny jęzor z ust i rozpróć ci wątrobę. Ale nie czas na to teraz. Wylecz mnie szybko, a zapłata twoja będzie wielka. Lecz jeśli sprawisz mi ból, każę cię natychmiast zabić. Odparłem mu: niech będzie, jak mówisz. Mam obrońcę, małego, lecz niezwykle mocnego boga, którego zasługą jest, że nie przyszedłem do ciebie wczoraj, bo przyszedłbym wtedy na próżno. Teraz jednak widzę bez badania, że zło dojrzało, by je otworzyć, i dokonam tego, jeśli chcesz. Lecz przed bólem bogowie nie mogą ustrzec nawet króla, ale zapewniam cię, że ulga będzie tak wielka, iż nie będziesz potem pamiętał o bólu. Zapewniam cię też, że zrobię to najdelikatniej, jak to może zrobić człowiek przy całej swojej zręczności. Król wahał się przez chwilę, przypatrując mi się ze ściągniętymi brwiami, z dłonią przyciśniętą do policzka. Zdrowy był on z pewnością pięknym młodzieńcem, choć może bardzo zarozumiałym, i poczułem, że zaczynam go lubić. A on odczuł moje spojrzenie i rzekł w końcu z rozdrażnieniem: to, co masz zrobić, zrób szybko. Starzec znów zaczął biadać i bić czołem w podłogę, ale ja nie zwracałem na niego uwagi, tylko kazałem zagrzać wina, do którego domieszałem uśmierzającego leku i dałem to wypić królowi. On zaś po chwili poweselał i powiedział: bóle przechodzą i już teraz nie zbliżysz się do mnie z twoimi obcęgami i nożami. Ale moja wola była silniejsza od jego woli i zmusiłem go, żeby otworzył usta. I trzymając mocno jego głowę pod pachą, otworzyłem wrzód w jego szczęce nożem, który oczyściłem w ogniu przyniesionym przez kaptacha. Ogień nie pochodził, co prawda, ze świętego ogniska Amona, gdyż kaptach w swym niedbalstwie pozwolił tamtemu zgasnąć w czasie podróży rzeką, lecz ten nowy ogień skrzesał kaptach w mojej izbie w gospodzie i wierzył w swej głupocie, że skarabeusz jest równie silny jak Amon. Król jęczał bardzo, gdyż nóż zagłębił mu się w ciało, ale podniósł się, ryknął i zaczął bić ogonem, a oczy mu pałały. Ale król był zajęty wypluwaniem tego, co wypływało z wrzodu, a ulgę odczuł wielką. Ja zaś pomagałem mu, naciskając lekko jego policzek. Na przemian pluł i płakał z radości i znowu pluł, aż w końcu rzekł: Sinue Egipcjaninie, bądź błogosławiony, choć sprawiłeś mi ból. I pluł dalej nieprzerwanie. Lecz starzec wtrącił: potrafiłbym to zrobić równie dobrze jak on, albo i lepiej, gdybyś mi tylko pozwolił dotknąć swej świętej szczęki. A najlepiej byłby to zrobił twój dentysta. I zdziwił się, gdy usłyszał, że i ja mówię. Ten starzec mówi prawdę, gdyż zrobiłby to równie dobrze jak ja, a najlepiej zrobiłby to twój dentysta. Lecz wola ich nie była tak silna jak moja i dlatego nie mogli cię uwolnić od bólu. Bo jeśli to jest nieuniknione, lekarz musi ważyć się na zadanie bólu nawet królowi, nie bojąc się o siebie i swój los. Oni bali się, a ja się nie bałem, bo jest mi wszystko jedno. Jeśli chcesz, możesz kazać twoim żołnierzom rozpruć mi wątrobę, teraz, kiedy cię już uleczyłem. Król spluwał, naciskał dłonią policzek, znowu pluł, a policzek nie bolał go już i w końcu rzekł: jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby ktoś mówił tak, jak mówisz ty, Sinue. Jeśli jest tak, jak powiadasz, to nie opłaca się rozpruwać ci wątroby. Jaki bowiem byłby z tego pożytek, skoro ciebie to nie zmartwi? Sprawiłeś mi ogromną ulgę, to też wybaczam ci twoją bezczelność. Także twemu słudze przebaczam, choć widział mnie z głową pod twoją pachą i słyszał, jak jęczałem. Ale wybaczam mu dlatego, że doprowadził mnie do śmiechu swoim komicznym skakaniem. I zwracając się do kaptacha dodał: zrób to jeszcze raz. Na co kaptach obruszył się i odparł: to nie licuje z moją godnością. Burnaburjasz uśmiechnął się i rzekł: zaraz zobaczymy. Przywabił lwa, a ten podniósł się i przeciągnął całym cielskiem, aż mu zatrzeszczało w stawach. Patrzył przy tym na swego pana mądrymi oczyma. Król wskazał na kaptacha. Lew zaczął leniwie zbliżać się, wymachując ogonem, a kaptach cofał się przed nim, wpatrując się w niego jak zaczarowany. Nagle lew otworzył paszczę i wydał głuchy ryk. Wtedy kaptach odwrócił się i uchwyciwszy się wiszącej przy drzwiach draperii, wdrapał się po niej na górną framugę drzwi, kwicząc ze strachu, gdy lew wyciągnął za nim łapę. A król śmiał się do rozpuku i mówił: czegoś równie śmiesznego jeszcze nigdy nie widziałem. Lew usiadł na podłodze i oblizywał się, a kaptach siedział na framudze drzwi i trząsł się ze strachu. Król zaś zażądał jadła i napoju, oświadczając, że jest głodny. Wtedy starzec zapłakał z radości, że król jest wyleczony. Przyniesiono rozmaite potrawy w srebrnych naczyniach, na których wyryte były różne obrazy, oraz wino w złotych pucharach. A Burnaburiarz rzekł: jedz ze mną, Sinue, jakkolwiek to nie licuje z moją godnością, ale dziś zapomnę o swojej godności i nie będę myślał o tym, żeś trzymał moją głowę pod pachą i żeś grzebał mi w ustach palcami. Tak więc jadłem i piłem z królem i powiedziałem: ból twój jest teraz lżejszy, ale może wrócić w każdej chwili, jeśli nie każesz wyrwać zęba, który go powoduje. To też powinieneś pozwolić swemu dentyście usunąć ten ząb, gdy tylko spuchlizna ustąpi z twego policzka i będzie to można zrobić bez szkody dla twego zdrowia. Spochmurniał i rzekł: mówisz zbyt wiele i zakłócasz moją radość, szalony cudzoziemcze. Ale po chwili namysłu dodał: być może, że masz słuszność, bo ból odnawia się zawsze w jesieni i na wiosnę, gdy przemoczę nogi i sprawia mi wiele cierpienia, tak że nieraz chciałbym umrzeć. Ale jeśli to powinno być zrobione, to musisz to zrobić ty, bo mego dentysty nie chce widzieć na oczy, tyle niepotrzebnej męki mi przysporzył. Odparłem: z mowy twojej widzę, że jako dziecko piłeś więcej wina niż mleka. Słodycze też nie są zdrowe dla ciebie, bo w tym mieście przyrządzają je z daktylowego syropu, który psuje zęby, podczas gdy w Egipcie robi się je z miodu, który bardzo malutkie ptaszki zbierają dla ludzi w wielkie plastry. Od tej pory jedz tylko słodycze z portu i pij mleko co rano, gdy się zbudzisz. A on na to: doprawdy? Wielki z ciebie dowcipniś, Sinue? Bo nie wierzę, by małe ptaszki zbierały miód dla ludzi. Jeszcze nigdy o czymś takim nie słyszałem. Na co odparłem: twardy jest mój los, bo i we własnym kraju ludzie nazywać mnie będą kłamcą, kiedy im opowiem, że widziałem ptaki, które nie umieją latać i mieszkają pod ludzkim dachem, i w zamian za to co dzień znoszą jajko, wzbogacając w ten sposób swego właściciela. To też zapewne lepiej, żebym od tej chwili nic więcej nie mówił, gdyż stracę swoją dobrą sławę i uznają mnie za kłamcę. On jednak zapalczywie się temu sprzeciwił, domagając się: mów, mów, bo nikt jeszcze nie rozmawiał ze mną tak jak ty. Wtedy popatrzyłem na niego poważnie i rzekłem: nie myślę wyrywać ci zęba. Musi to zrobić dentysta, bo w takich sprawach jest on najbieglejszy w tym kraju, z pewnością bieglejszy nawet ode mnie, i nie chcę ściągnąć na siebie jego gniewu. Ale jeśli chcesz, mogę stać przy tobie, trzymać cię za ręce i dodawać ci odwagi, gdy on będzie to robił. Mogę też złagodzić twoje męki sztuką, której nauczyłem się w wielu krajach i u wielu ludów. A wszystko to musi się dokonać za 2 tygodnie od dnia dzisiejszego, bo lepiej ten dzień z góry ustanowić, żebyś się potem nie rozmyślił. Wtedy bowiem twoja szczęka będzie już dostatecznie podleczona, a do tego czasu będziesz też co rano i co wieczór płukać usta środkiem, który ci dam, choć będzie cię to może piekło i budziło odrazę. Rozgniewał się i spytał: a jeśli tego nie zrobię? Dasz mi swoje królewskie słowo, że to zrobisz tak, jak powiedziałem, bo swego królewskiego słowa nie może nie dotrzymać pan 4 części świata. A jeśli pozwolisz to sobie zrobić, będę cię zabawiał moją sztuką i zamienię na twoich oczach wodę w krew. I nawet ciebie nauczę to robić, żebyś mógł zadziwiać swoich poddanych. Musisz mi tylko obiecać, że nie wyjawisz tej sztuczki nikomu innemu. Jest to bowiem święta tajemnica kapłanów Amona i nie znałbym jej, gdybym sam nie był wyświęcony na kapłana 1. stopnia, tak jak nie śmiałbym ciebie tego nauczyć, gdybyś nie był królem. W tej chwili kaptach zaczął wołać z framugi drzwi żałosnym głosem: zabierzcie to okropne zwierzę, bo zlezę na dół i zabiję je. Ręce mi już mdleją i tyłek mnie boli od siedzenia na tym niewygodnym miejscu, które nie licuje z moją godnością. Doprawdy zlezę i zabiję je, jeśli natychmiast go stąd nie zabierzecie. Burnaburiarz śmiał się jeszcze bardziej niż przedtem, słuchając tego odgrażania się. Potem jednak udał powagę i rzekł: doprawdy szkoda by mi było, gdybyś zabił mego lwa, bo od małego rósł na moich oczach i stał się moim przyjacielem. To też odwołam go, żebyś nie popełnił zbrodni w moim pałacu. Przywołał lwa do siebie, a kaptach zlazł po draperii i zaczął rozcierać zesztywniałe nogi, patrząc na lwa w wielkim gniewie, aż król znów się roześmiał i bijąc się po udach powiedział: doprawdy komiczniejszego człowieka nie widziałem jeszcze w życiu. Sprzedaj mi go, a zrobię cię bogaczem. Ja jednak nie chciałem mu sprzedać kaptacha, a on się przy tym nie upierał. Rozstaliśmy się jak przyjaciele, gdy głowa zaczęła mu się kiwać, a oczy zamykać, bowiem sen zgłosił się po swoje prawa, gdyż z powodu bólu król nie spał przez kilka nocy. Starzec, będący jego przybocznym lekarzem, wyszedł wraz ze mną z sali i powiedział: z twego zachowania i z twoich słów widzę, że nie jesteś oszustem, lecz zręcznym człowiekiem znającym swój zawód. Zdumiewa mnie jednak śmiałość, z jaką zwracałeś się do władcy czterech części świata. Bo gdyby ktoś z jego własnych lekarzy ośmielił się odezwać do niego w taki sposób, dawno by już spoczywał w glinianej urnie pośród swoich przodków. Odparłem mu na to: najlepiej, żebyśmy się naradzili wspólnie nad tym, co ma się stać za 2 tygodnie, gdyż będzie to dzień trudny i dobrze by było, żebyśmy przedtem wspólnie złożyli ofiary odpowiednim bogom. Słowa moje wielce mu się spodobały, gdyż był to człowiek nabożny. Umówiliśmy się więc, że spotkamy się w świątyni, by złożyć ofiarę i odbyć z lekarzami naradę w sprawie królewskich zębów. Zanim opuściliśmy z kaptachem pałac, lekarz królewski kazał nakarmić tragarzy, którzy mnie tam przynieśli, a ci jedli i pili na podwórcu i wielce mnie wychwalali. I gdy nieśli mnie z powrotem do gospody, śpiewali wielkim głosem, a tłumy ludzi szły za mną. Od tego czasu imię moje głośne było w Babilonie. A kaptach jechał na białym ośle, bardzo zły, i wcale się do mnie nie odzywał, gdyż został dotknięty w swej godności.